Mazurskie kalendarium. Historia pisana wiatrem na tafli jezior.
Tomek Suchocki, witam w audycji Mazurskie Kalendarium. Na początek najważniejsze wydarzenia tego tygodnia, które na przestrzeni dziejów zapisały się w kronikach Warmii i Mazur.
4 maja 1807 roku w pałacu w kamieńcu Frickenstein w Prusach Wschodnich Napoleon Bonaparte i wysłannik szacha Fachta Ali Szacha podpisali francusko-perski traktat sojuszniczy. 5 maja 1504 roku w Krakowie urodził się Stanisław Hozjusz. Zmarł 5 sierpnia 1579 roku w Capranice koło Rzymu. Jeden z najwybitniejszych biskupów warmińskich. Między innymi założyciel słynnego liceum Hosjanum w Braniewie. 6 maja 1738 roku w Budrach położono kamień węgielny pod budowę kościoła ewangelickiego, o który upomniał się król pruski w czasie inspekcji przeprowadzonej w 1731 roku. 7 maja 2004 roku w Al-Lafitidji w Iraku zmarł Waldemar Milewicz, urodzony 20 sierpnia 1956 w Dobrym Mieście. Polski dziennikarz telewizyjny, wybitny reporter i korespondent wojenny. 8 maja 1260 roku dokument krzyżackiego komtura Hartmunda Guntera wymieniał Forum Lubowie, czyli targ lubawski w jednym z najstarszych miast regionu. Pierwszy przekaz pisany dotyczący Lubawy sięga 1214-15. 9 maja 1638 roku w Braniewie zmarł Szymon Wichman, urodzony 1581 tamże, określany mianem największego burmistrza w dziejach Braniewa. Bohatersko bronił miasta przed Szwedami w lipcu 1626 roku. 10 maja 1923 roku we Fromborku zmarł Józef Teschner, urodzony 13 października 1845 roku w Barczewie. Proboszcz kilku parafii i kanonik warmiński, zasłużony dla budowy kościołów Serca Jezusowego i Świętego Józefa w Olsztynie.
Mazurskie kalendarium.
Tyle kalendarz Warmii i Mazur a propos tego tygodnia, który trwa we współczesności, a my rozmawiamy o tym, co wydarzyło się na przestrzeni dziejów właśnie w tym przedziale czasowym. Doktor Jakub Knyżewski, Łódzkie Muzeum Historyczne w naszym studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj będziemy rozmawiać będzie trochę baśniowo.
No tak.
I dużo egzotyki. Bo od razu to wydarzenie, to spotkanie wysłannika perskiego szacha i Napoleona tutaj właśnie na północnym wschodzie obecnej Polski, no to jest trochę egzotyki. Raz, że wysłannik z bardzo egzotycznego i bardzo odległego kraju, Persja, czyli obecny Iran, i tutaj właśnie Napoleon, wódz największego europejskiego mocarstwa. Dlaczego właśnie tutaj się spotkali? No, na takim końcu świata wydawać by się mogło.
No tak, mamy rok 1807 i napoleońska Francja toczy wojnę z Prusami. No nie tylko z Prusami, ale także z całą już kolejną, można powiedzieć, antyfrancuską koalicją, bo wszystkie państwa tego...
To była chyba czwarta koalicja.
Tak, tego dawnego ancien reżimu, czyli dawnego porządku, te stare monarchie, no chciały tą rewolucyjną Francję, nawet jeżeli już ona nie była tak rewolucyjna pod panowaniem Napoleona.
Tak, bo to już
Napoleona,
było cesarstwo, 1807 rok.
Ale jednak, no, to był... Dla nich to był parweniusz taki, bo to nazwijmy to w ten sposób, nie? Więc kolejna koalicja antyfrancuska. I Napoleon skutecznie walczył z Prusami, ale cały czas miał przeciwko sobie Anglików, cały czas miał przeciwko sobie Rosjan. No i wspólne interesy połączyły Napoleona z Persami.
Persja to było mocarstwo blisko wschodnie, bardzo rozległy kraj, który był w sojuszu z koalicją antynapoleońską.
Tak. Znaczy tutaj trzeba wspomnieć o jednej rzeczy, która spowodowała to zbliżenie francusko-perskie. Na Bliski Wschód od wielu dziesiątek lat, mówimy tak o XVIII wieku, o początku XIX wieku, no cały czas spoglądała tam agresywnie carska Rosja, która prowadziła ekspansję na Kaukazie. Prowadziła też wojny z osmańską Turcją. No i właśnie na tym Kaukazie zderzyła się z Persami. W 1804 roku wybuchła wojna rosyjsko-perska. No i no, co tu dużo mówić. Na początku XIX wieku Persja była krajem no, zdecydowanie zacofanym.
To już nie było imperium.
W stosunku do no, państw europejskich, tak to nazwijmy. I Rosja sobie na tym Kaukazie tam dosyć swobodnie poczynała. I to był ten moment, który no, zbliżył Francuzów i Persów do siebie. Tutaj też pojawiały się interesy angielskie, bo Anglicy też już wówczas bardzo mocno eksplorowali Azję Południową, Bliski Wschód, Indie. No to są rejony, które gdzieś z tą Persją sąsiadują, prawda?
Interesy właśnie imperialnej Anglii i Francji właśnie. Afryka, Egipt, Syria.
I właśnie no Persowie chcieli wsparcia w walce z Rosjanami, co Napoleon im obiecał. Obiecał wysłać im doradców, oficerów, no ludzi, którzy by ich w tym dziele, w tej wojnie wspomogli. Miał też wysłać pieniądze, fundusze na tę wojnę.
Ale ostatecznie chyba nic z tego nie wyszło.
Ostatecznie z tego niewiele wyszło. Tutaj wspomnieli, Persowie mieli w zamian wygnać ze swojego kraju Anglików i wypowiedzieć im wojnę. No oczywiście tutaj to wszystko się gdzieś rozmyło. To przede wszystkim odległość no, tego bardzo odległego i egzotycznego frontu sprawiła, no, że te wszystkie rzeczy gdzieś tam się porozmywały, ale rzeczywiście traktat francusko-perski został w ówczesnym Finkenstein, a obecnym Kamieńcu w okolicach Susza i Iławy został podpisany. Posłowie perscy musieli wybrać się naprawdę bardzo długą podróż, jeżeli podróżowali z tej właściwej Persji, no to musieli pokonać praktycznie cały Bliski Wschód, tereny Turcji, cieśninę Bosfor, Bałkany, no, pół Europy.
Tak, wyprawa trzech mędrców.
Więc trwało to z pewnością kilka dobrych miesięcy.
No i tutaj na Mazurach musieli ci posłowie wzbudzać olbrzymie zainteresowanie, chociaż chyba nie aż tak wielkie, jeżeli widzieli armię napoleońską, w której było mnóstwo wojowników ze wschodu, gwardia mameludzka.
Na pewno taki orszak poselski wywoływał emocje i był wydarzeniem no, bardzo niecodziennym, ale dla ludzi ówczesnej dyplomacji, tak, dla tych posłów perskich, dla polityków francuskich, generałów francuskich, którzy no, się wtedy spotykali, no to jest też dowód na to, ten traktat i to spotkanie na to, że już wtedy na przełomie XVIII-XIX wieku no, te kraje prowadziły tak naprawdę politykę globalną. I te kontakty poselskie, kontakty dyplomatyczne, no gdzieś się wszystko to kręciło, gdzieś ci ludzie się spotykali, więc owszem, ta odmienność była, ale no to na pewno nie było tak, że to były dla nich jakieś pierwsze spotkania i oni musieli tam no najpierw jakiś szok kulturowy pokonywać, bo to nie ci ludzie.
Obecność Francuzów tutaj w północno-wschodniej Polsce w dobie wojen napoleońskich, głównie chodzi o ten okres 1807-1813, czyli od tej kampanii pruskiej Napoleona aż do odwrotu spod Moskwy. Czasami mówi się, że w historii Mazur to jest właśnie okres francuski. Tutaj nawet w Ełku z pobytem, przemarszem, obecnością wojsk francuskich związana jest chyba najsłynniejsza ełcka legenda o Wyspie Francuza czy Wyspie Miłości. Już można powiedzieć, że ten Francuz, w którym zakochała się ta piękna Marta z tego wiatraka, po którym zostały już chyba tylko fundamenty, gdzie on się mieści, za stacją Orlen, za torami kolejowymi, w drodze na Orzysz. To jest właśnie ten taki pagórek, tam stał młyn, tam mieszkała Marta, która któregoś tam dnia nad brzegiem jeziora napotkała albo dezertera, najprawdopodobniej był to dezerter, jeżeli chodzi o rok 1807, bądź też nie dezertera, ale tego
marudera.
Marudera, tak, obdartego, który tam spod Moskwy wracał. I to jest piękna historia nawet, bardzo piękna. I taka, którą da się osadzić właśnie w tych realiach mocno historycznych.
No to właśnie to jest piękna historia miłosna, no, która prawdopodobnie, w której najprawdopodobniej jest spora doza prawdy i którą można osadzić w tym właśnie historycznym kontekście początków XIX wieku i obecności francuskiej na tym terenie.
Zresztą to wcale nie musiał być Francuz. To, no mógł, tak, być, no, to mógł być Polak na przykład.
No to, to nie,
tak?
Musiał, to dokładnie, to nie musiał być Francuz. To mógł być równie dobrze człowiek gdzieś z jakiejś południowej, mógł być tak jak Napoleon, Korsykaninem, prawda?
No tak, ale też no, mógł być Polakiem. Wszak być. Armia Księstwa Warszawskiego, tak, u boku Napoleona na tę Rosję szła i w kampanii pruskiej też uczestniczyli,
tak,
nasi
ale
żołnierze.
Tutaj trzeba wziąć pod uwagę taki jeden czynnik, bo jeżeli to był maruder, który wracał w 1812 roku z tej niechlubnej moskiewskiej wyprawy, tak, to mógł z jednej strony wzbudzać litość, no bo pewnie no, pobita armia, tak, więc wymagał jakiejś pomocy, zima. Ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że te wojska francuskie kilka lat wcześniej okupowały Prusy.
Mhm. No właśnie 807.
Właśnie wtedy i no...
Nie cieszyli się dużą sympatią.
Tak, to wierzę. Była okupacja, delikatnie mówiąc, bardzo dokuczliwa dla okolicznych, dla miejscowej ludności. To trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach wojsko, jeżeli gdzieś stacjonowało, to musiało się wyżywić w tym miejscu, w którym stacjonowało. To wówczas nie było kolei, nie było środków transportu masowych, które mogłyby na przykład z Francji dostarczać zaopatrzenie dla tej armii. Tak? To było niemożliwe w tamtym czasie. I każda armia, która przebywała setki czy tysiące kilometrów od swojego kraju, musiała w tym miejscu się wyżywić, zaopatrzyć w najpotrzebniejsze rzeczy. Tutaj przede wszystkim chodzi o żywność, tak? Więc to były tysiące, dziesiątki, setki tysięcy żołnierzy,
brali, co chcieli,
którzy musiały,
zazwyczaj nie płacili,
którzy musieli,
tak,
jeść, prawda? Znaczy, często płacili, ale fakt był taki, że ziemia była ogołocona ze wszystkiego.
To tutaj jeszcze jedna ciekawostka, tak na zakończenie tej całej historii, dowodząca tego, że można osadzić to w realiach historycznych. Wyobraźmy sobie tak, jest ten młyn nad jeziorem, jezioro Sunowo, wyspa, a po drugiej stronie, tutaj gdzie są teraz pracownicze ogrody działkowe, tak, za torami, jak to się mówi, za wiaduktami, tam odkryto fragmenty francuskiego obozowiska.
No właśnie, mamy pewne... poszlaki i świadectwa, że właśnie w tym miejscu mógł mieścić się obóz wojsk francuskich, no bo właśnie na terenie tych ogródków działkowych gdzieś tam jakieś elementy wyposażenia tych wojsk się znajdują, więc no także tutaj Ełk ma swoje, zresztą to niedaleko wyspy, tak? Na, właśnie, no właśnie owej, o której mówimy, prawda?
Tak, ja sobie sprawdzałem, poszedłem sobie tak mniej więcej w to miejsce i faktycznie widać i wyspę, i jezioro, i nawet ten młyn, czyli czy to był dezerter?
To już pozostaje w sferze naszych domysłów,
albo po prostu
pytań,
gdzieś tam
no,
tak w poszukiwaniu. Tak. Poszukiwaniu żywności. Ja powiem od razu, że nieco szerzej rozwiniemy ten wątek w takiej zupełnie nowej audycji. Ile prawdy jest w legendzie, ale to jeszcze pieśń przyszłości. Tak. Dziękuję panie Jakubie za to spotkanie.
Dziękuję.
Za tę piękną opowieść. Mazurskie Kalendarium powraca w czwartek za tydzień o stałej porze. Doktor Jakub Knyżewski, Ełckie Muzeum Historyczne, Tomek Suchocki. Kłaniam się.
Dziękuję.
Mazurskie Kalendarium.
Audycja powstała we współpracy z Ełckim Muzeum Historycznym na podstawie kalendarza Warmii i Mazur autorstwa Wojciecha Kujawskiego.